Pán s vami. Slova Evangelii vedúk Sv. Lukáša. V tom čase Jezus vyšedl na góre, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia, a cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, jeżeli uważnie słuchaliśmy dzisiejszą Ewangelię, albo z drugiej strony, jeżeli uważnie czytamy Ewangelię, możemy zobaczyć, iż w ciągu 3 lat działalności publicznej Jezusa, wokół Jezusa znajdowały się 3 grupy. Tłum, który podąża za Nim i zależy od Jego słowa, zatem Jego uczniowie, i 3. grupa to 12 apostołów. Z drugiej strony możemy również zobaczyć, że działalność publiczna Jezusa zaczyna się w momencie Jego chrztu na rzece Jordan i nie powołuje do swojej służby nagle pomiędzy swoimi uczniami tych 12 bliskich współpracowników. Jezus czyni to w sposób zaplanowany i mądry. Na różne sposoby powołuje do swojej służby swoich współpracowników, Jana i Andrzeja, gdy wraca z pustyni po pokusie. Później Piotra, Szymona nazwie skałą i po cudownym połowie powoła go do posługi. Tak więc na różne sposoby przygotowuje tych 12 ludzi. Następnie przychodzi decydująca chwila, gdy pomiędzy wszystkimi uczniami wybiera tych 12. Jasne jest dla nas, choć wielu nie studiowało teologii, z powodu czego Jezus wybiera 12 apostołów. To symbol, znak nowego Izraela. W czasach Jezusa nie istnieje już, drodzy bracia i siostry, 12 plemion Izraela. Jak wierzono, istniało tylko plemię Judy, Beniamina i połowę plemiona Lewiego, a pozostałe plemiona zniknęły podczas zniewolenia babilońskiego jeszcze kilkaset lat przed Jezusem Chrystusem. Ale prorocy głosili przyjście Mesjasza i to, że wtedy Pan powoła rozproszony Izrael i stworzy nowy lud, którego wielbić będą wszystkie języki i ludy. Jezus wybiera ze swej strony to ciało 12 współpracowników, których będzie przygotowywał przez 3 lata, aby kontynuowali misję, którą przyjął od Ojca Niebieskiego. Apostoł oznacza wysłannik. Tak jak Ojciec posłał Syna, aby objawił prawdę o Bogu i człowieku, Jezus również ze swej strony, wypełniając wolę Ojca, poucza tłum, ale szczególnie przygotowuje swoich apostołów, że również podczas działalności publicznej będzie przygotowywał ich do zadania, by najpierw pozyskali doświadczenia w swojej ojczyźnie, daje im moc cudów, aby wypędzali duchy nieczyste, wzywali do nawrócenia, a następnie ze swej strony po zmartwychwstaniu, przed powrotem do Ojca Niebieskiego, powierzy im zadanie: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Początek działania publicznego Jezusa, Jego bycie Zbawicielem, Odkupicielem, wydaje się być skromne i zwykłe, co zresztą pokazuje w swoich przypowieściach o ziarnku gorczycy. Albo z drugiej strony, gdy patrzymy również na grupę 12 apostołów, co oni mogą czynić w tym potężnym świecie pogan? Objawić prawdę, że nie istnieją bogowie, lecz tylko jeden Bóg. Z drugiej strony mówić w świecie, w którym żyją o wartości życia ludzkiego, że wszyscy ludzie są braćmi i że istnieje jeden Ojciec Niebieski. To nie jest jasne dla apostołów, ale jest to z drugiej strony dowód na to, że dzieło Jezusa, dzieło Kościoła, bo powołanie 12 to postawienie kamienia węgielnego, jego mistycznego ciała. To ciało 12 apostołów, aż do zesłania Ducha Świętego, kiedy Judasz Iskariota skończył tak tragicznie, a po nim został wybrany Maciej. Po zesłaniu Ducha Świętego ciało składające się z 12 apostołów już się nie odnawia. Przypomnijmy sobie, kiedy w 42 roku zginął Jakub, na jego miejsce nie jest powołany drugi. Znamy historię wszystkich apostołów, że dawali świadectwo swego życia, naśladowali Jezusa w głoszeniu radosnej nowiny, dokonywali wiele cudów i swoje życie zakończyli śmiercią męczeńską. Oprócz Jana, o którym tradycja mówi, że umarł śmiercią naturalną. Dziś Kościół wspomina świętego Szymona, zwanego Gorliwym. Wiemy, że pochodził z Kany i że należał do grupy wiernych, którzy ze swej strony byli prawicą, gotowi, by buntować się przeciwko Rzymianom, aby osiągnąć wolność. Mówi się, że kiedy zburzona została Jerozolima po śmierci apostoła Jakuba, on był następstwą w kościele jerozolimskim i że zmarł w głębokiej starości, poniósł śmierć męczeńską, mając około 120 lat. Wiemy, że głosił radosną nowinę w Persji i że umarł tam, dając świadectwo o Chrystusie. Z drugiej strony to okazja, tak jak powiedziałem na początku, ofiary eucharystycznej, abyśmy uświadomili sobie, że człowiek wierzący jest członkiem mistycznego ciała Chrystusa. Przez chrzest jest również namaszczony Duchem Świętym, jak i apostołowie w dzień Pięćdziesiątnicy. Otrzymaliście dary, aby głosić dzieła tego, który z ciemności powołał nas do światła. Z drugiej strony, kto jest źródłem apostolatu was wiernych? Jest to czysta miłość objawiona przez trójjedynego Boga. Z drugiej strony, pytanie, w jaki sposób ja jako wierny mogę wypełnić swoją misję i z czego ona się składa? Na początku dzisiejszej Ewangelii słuchaliśmy, że Jezus modlił się przez całą noc przed dokonaniem decyzji, kogo powoła do swej służby. W innym miejscu powie również uczniom: proście Pana żniw, aby posłał robotników na swoje żniwa. Drodzy bracia i siostry, na pierwszym miejscu wezwanie apostolatu wiernych to modlitwa. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy ze swej strony widzieli, dlaczego należy się modlić. Z jednej strony Pan powołał do swej służby osoby konsekrowane, ale i pamiętajmy, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus modli się o jedność swego ciała mistycznego, aby wszyscy byli jednym. Tak jak ja jestem w Tobie, Ojcze, a Ty we mnie. Dziś na kuli ziemskiej istnieje około 2,5 miliardy chrześcijan, ale bądźmy szczerzy, wciąż jeszcze nie jesteśmy jednym ciałem. Z jednej strony modlić się o jedność chrześcijan, z drugiej strony w tak licznych potrzebach Kościoła. Jest tak wiele dusz, które ze swej strony przepadają, idą do piekła. Dlatego ważne jest, gdy ktoś pyta, o co się modlić, o nawrócenie grzeszników w potrzebach Kościoła, z drugiej strony o pokój na świecie. Tak więc jest tak wiele rzeczy, za które człowiek powinien się modlić. Zwykli wierni, tacy jak pierwsi apostołowie, choć nie mają wiedzy teologicznej, czytając życiorysy świętych czy przez natchnienie Ducha Świętego, wypełniają tę misję. Jest tak wiele naszych dziadków i babć w naszych parafiach, którzy być może w oczach swoich domowników, wnuków, wydają się być przeszkodą i nie mogą przyczynić się do niczego, ale ja jako kapłan wielokrotnie spotkałem się z tym, że w ciągu dnia odmawiają 5-10 części różańca. Proszę Ojca, nie mogę nic innego czynić, ale mogę modlić się do Boga. I mówią, za co się modlą. Dusze w czyśćcu, dzieci, wnuki, mir, pokój na świecie. Odczuwają potrzeby ludzkości i ze swej strony odpowiadają na bodźce ducha poprzez modlitwę. Z drugiej strony pewien kapłan, który przybył do parafii, poznał ludzi, dowiedział się o młodej dziewczynie, która przez 20 lat jest inwalidą, niepełnosprawna. Myślał, że spotka zrozpaczoną istotę, a gdy ją odwiedził, zobaczył w łóżku uśmiechniętą, pogodną dziewczynę, która ma poczucie humoru. I po rozmowie zapytał, skąd czerpie siłę. Ona odpowiedziała, proszę Ojca, ja jestem misjonarką. Ale jak? Czytałam o życiu świętej małej Teresy. Wiem, że żyła zamknięta w klasztorze i w swojej miłości do Chrystusa chciała podróżować po świecie, by głosić Jezusa, ale była świadoma, że nie może opuścić czterech ścian Karmelu. Dlatego prosiła Pana. Wiedziała, że nie może czynić wielkich rzeczy, ale dla zbawienia dusz mogła czynić drobne rzeczy. Dokonywała ofiar, pokuty, ale z drugiej strony się modliła. Odkryłam, że mała Teresa jest patronką misji i misjonarzy. Przez pierwszych 5 lat byłam zrozpaczona, ale po przeczytaniu jej życiorysu ofiarowałam Jezusowi swoje cierpienie i zdecydowałam się, że będę się modlić. Bo On sam powiedział, proście Pana żniw, aby posłał robotników na swoje żniwa. Więc jestem przekonana również, że On wysłuchuje mego cierpienia, mojej ofiary i mojej modlitwy i że moja modlitwa przyniesie owoce. I poprzez to jestem misjonarką. Mocna wiara tej dziewczyny zadziwiła tego kapłana. Dała mu bodziec w jego misji kapłańskiej. I Bogu dzięki, jest tak wiele dusz, które ze swej strony potrafią rozpoznać swoje miejsce i misję w Kościele. Z drugiej strony, inny sposób w misji apostolskiej. Można pokazać to poprzez swój przykład, świadectwo. Z jednej strony wiedzieć, gdy jest to potrzebne, okazać charytatywną miłość do bliźniego, nie tylko do tych, którzy są daleko w trzecim świecie, abyśmy potrafili oddzielić i dać nie z tego, co jest nam zbędne, lecz i coś innego poprzez swój dar pieniężny, modlitwę, czy też w jakikolwiek inny sposób możemy stać się misjonarzami. Ale czyńmy to również w swoim pobliżu, bo Jezus szedł po tej ziemi, czyniąc cuda, pomagać swemu bratu i kiedy jest uznany, kiedy jest na krawędzie społeczeństwa. Z drugiej strony, bracia i siostry, pewien ksiądz powiedział, że wiele dusz ulega zgubie, bo ze swej strony chrześcijanie milczą i dał przykład sekty Świadków Jehowy. Mają około 750 tysięcy swoich naśladowców i chwalą się, że każdą wolną chwilę w ciągu dnia głoszą idee swojej sekty, a chrześcijanie ze swej strony milczą. Jak wiele razy w swoim życiu milczeliśmy, a to grzech zaniedbania, gdy widzieliśmy w pobliżu czy też w członkach naszej rodziny zachowanie, słownik, styl ubierania, czy też inne rzeczy, które nie są właściwe dla wiernego. Milczeliśmy. Albo świat tak żyje i nie chcę być zacofany. Chcę pokazać, że jestem chrześcijaninem, ale muszę też pokazać, że jestem nowoczesny. Z drugiej strony, drodzy bracia i siostry, również bardzo ważne jest, aby zastosować w swoim życiu to, co czynili apostołowie, naśladowali Jezusa, potrafić rozumieć Słowo Boże w czasie, w którym żyjemy. Potrzebujemy natchnienia Ducha Świętego. Prośmy Pana o dar Ducha Świętego, abyśmy w tym czasie potrafili dawać świadectwo tego, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Pewna scena z życia Matki Teresy. Zakonnica święta, o której, jak sądzę, wszyscy słyszeliśmy. Przy jednej z okazji miała umówione spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Ksiądz, który miał zaprowadzić ją na to spotkanie, był niecierpliwy, ponieważ matka już była spóźniona na to spotkanie. Ze swoją współsiostrą wsiadła do samochodu księdza i on przebijał się przez tłumy miasta Rzymu. I w pewnym momencie matka zawołała: zatrzymaj się, zatrzymaj. On się zatrzymał, myśląc, że zrobiło jej się niedobrze. Wychodząc z samochodu, przeszła 10 kroków i podeszła do człowieka, który leżał na chodniku. Był to starszy człowiek, który miał zaschniętą krew na twarzy, pijak, od którego cuchnęło. Podniosła go chustą, otarła mu twarz, a później ksiądz wyszedł niecierpliwie i zaczął mówić: drogi Boże, Matko, już i tak jesteśmy spóźnieni. Zostaw tego pijaka, idziemy na spotkanie z papieżem. Nie odpowiedziała mu nic. Poprosiła współsiostrę, aby zadzwoniła po taksówkę i by zadbała o niego, aby zawiozła go do domu, wykąpała. Następnie wsiadła do samochodu i spokojnie powiedziała do księdza: synu, czy ty wiesz, kim jest papież na ziemi? Zdenerwowany i zły ksiądz milczał, że siostra zakonna, bez względu na to, jak jest popularna, ma go pytać, kim jest papież. I wtedy powiedziała: papież jest tylko wikarem Chrystusa na ziemi, a wikary oznacza zamiennik. Na spotkanie z zastępcą zawsze można się spóźnić, ale na spotkanie z Chrystusem nie można się spóźnić. W tym człowieku był Chrystus. Bracia i siostry, Matka Teresa być może nie studiowała teologii w swoim życiu, ale z drugiej strony bardzo dobrze rozumiała Słowo Boże. Poznała swoją misję, do której powołał ją Chrystus, i zrozumiała Jego słowa. Cokolwiek uczyniliście temu jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. I z drugiej strony potrafiła w tym pijaku rozpoznać twarz Chrystusa cierpiącego i podejść do Niego, jak wielu w historii Kościoła, by na przykładzie swoim pokazywać to, co czynił Chrystus. Podchodził do prostaczków, odpuszczał grzechy, wzywał na drogę nawrócenia, podchodził do trędowatych. Drodzy bracia i siostry, potrafmy w swoim bracie rozpoznać Chrystusa i swoim życiem dawajmy przykład. Tak jak powiedziała Matka Teresa swoim siostrom, Chrystus nie wymaga od nas wielkich rzeczy, lecz wymaga od nas, abyśmy czynili małe rzeczy z wielką miłością. Drogi bracie i siostro, nasze życie utkane jest z minut, godzin, tygodni i lat. Jest to dar czasu, który tka naszą tunikę na wieczność. Czyńmy drobne rzeczy z wielką miłością i w ten sposób pokaż, że jesteś uczniem Chrystusa w czasie, w którym żyjesz. Amen. Do naszego Ojca Niebieskiego zwróćmy się z modlitwą.